Jest godzina 7:11 w drodze do Brukseli. Jest premier Mateusz Morawiecki i pani minister Joanna Kopcińska, rzecznik prasowy rządu. Dzień dobry pani minister.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Co do Brukseli na spotkanie z Junckerem wiezie premier Rzeczpospolitej?
Oczywiście pyta pan o Białą Księgę. Tak, to prawda. Premier Mateusz Morawiecki przedstawi Białą Księgę. Księgę, w której szeroko uzasadniamy, dlaczego przeprowadzone zostały w Polsce reformy szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości. Powołujemy się na przykłady innych krajów europejskich, w których podobne rozwiązania zostały zastosowane, analizy prawne, tak aby każdy, kto będzie zabierał głos w tej, kto zabiera głos w tej dyskusji i chce dokonać oceny, czy w Polsce praworządność jest zachowana, będzie mógł zapoznać się z naszymi argumentami, z faktami, z przedstawioną analizą prawną, tak aby wyrobić sobie własną opinię, a my na taką rzetelną ocenę opartą na faktach, a nie domysłach oczekujemy.
Ale te wszystkie argumenty były już przez premiera Mateusza Morawieckiego podnoszone podczas spotkania z szefem Komisji Europejskiej.
Panie redaktorze, wiele argumentów premier Mateusz Morawiecki przedstawił, natomiast w przedstawionej Białej Księdze są przykłady z Francji, Niemiec czy Wielkiej Brytanii oraz opinie prawne, tak aby każdy w spokoju i ciszy mógł zapoznać się z przedstawionymi argumentami strony polskiej. Inaczej wygląda to wtedy, kiedy można dokładnie przeanalizować każdy zapis i dopiero wtedy pytać. Oczywiście, że w czasie do tych spotkań premier Mateusz Morawiecki wyjaśnił na zadane pytania. Jest pytanie z naszej strony, czy osoby, które miały wątpliwości, posiadały wiedzę ze źródeł opartych na faktach, czy też przekazywanych na przykład ustnie. To nie znaczy, że to nie były wiarygodne opinie, ale
jest
o prawie,
pani minister, to jest bardzo dynamiczna sytuacja, bo teraz pani minister jest już na lotnisku, już przechodzi w kierunku samolotu. Czy dobrze się domyślam, czy źle?
Jest na lotnisku, czekamy na pana premiera, za niebawem odlatujemy do Brukseli, wieczorem przemieszczamy się do Wilna. Premier Mateusz Morawiecki jest bardzo aktywnym premierem, który wprowadza skutecznie reformy na terenie naszego kraju, zapewniając finansowanie ich, natomiast w polityce zagranicznej dba o nasze dobre kontakty, relacje z sojusznikami, ale też o polskich obywateli mieszkających i pracujących za granicą, czy naszą tożsamość, prawdę historyczną. Zatem dzisiaj kolejna wizyta, kolejne rozmowy, ważne, bo dotyczące tej oczywiście kwestii, o której tak długo rozmawiamy, ale również innych, bo pamiętajmy, że Unia ma kraje członkowskie, polskie mają swoje problemy, nierozwiązany cały czas problem migracji, następny przyszłoroczny budżet Unii na następne lata. To są bezpieczeństwo militarne, bezpieczeństwo energetyczne. To są te problemy, o których trzeba rozmawiać. Nazywam to problemami, bo faktycznie trudno mówić o migracji inaczej niż jako sprawę do tej pory nierozwiązaną przez kraje członkowskie Unii, a Polska akurat w kwestii pomocy radzi sobie sobie doskonale, o czym świadczą opinie bardzo pozytywne osób udzielających tej pomocy na miejscu. Odwołuję się do ostatniej wizyty premiera Mateusza Morawieckiego w Libanie na granicy syryjskiej, gdzie osoby odpowiadające za pomoc uchodźcom przy Syrii, przy granicy syryjskiej, ocenili Polskę jako kraj udzielający tej pomocy tam na miejscu najlepiej, lepiej niż Wielka Brytania, Niemcy czy Francja.
O której godzinie dzisiaj będzie spotkanie z szefem Komisji Europejskiej?
Około 7.30 startujemy, około godziny 10.00 pierwsze spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego, po nim kolejne.
Jeden z wysokich funkcjonariuszy MSZ-u powiedział, że argumenty Polski nie trafiają, odbijają się i jakby trafiają w próżnię. Myśli pani, że ta wizyta przełamie ten impas?
Nie liczymy na to, że jednorazowa wizyta coś przełamie i nie mogę się też zgodzić z opinią, że argumenty nie trafiają, bo to również nieprawda. Po prostu liczymy na to, że po zapoznaniu się z zapisami zawartymi Białej Księgi, każdy, kto będzie zabierał głos na temat dyskusji o Polsce, będzie opierał się na własnej ocenie wyrobionej na podstawie przedstawionych argumentów w dokumencie, który zawozimy, a proszę zwrócić uwagę, że ten dialog szeroki trwa od dawna i definiowanie dzisiaj, czy argumenty trafiają, czy nie trafiają, jest absolutnie nieuzasadnione. Po pierwsze, nigdy wobec Polski nie było wdrożonych procedur sankcyjnych. Po drugie, bez konkretnej, merytorycznej, konstruktywnej dyskusji nigdy nie uda się wypracować środka, a my mamy argumenty, jesteśmy przekonani o słuszności wprowadzonych reform i co najważniejsze, jako suwerenny, niepodległy kraj, kraj członkowski Unii Europejskiej, mamy do tego konstytucyjne prawo, aby w obrębie swoich granic takie zapisy, które naprawiają chociażby w tym przypadku wymiar sprawiedliwości, przeprowadzać. Zatem będziemy rozmawiać i wyjaśniać, jeżeli wątpliwości będą nadal w przestrzeni publicznej, ale chcę Państwa zapewnić, że te reformy, do których się zobowiązaliśmy, które obiecaliśmy Polakom i których oczekują Polacy, bo reformy wymiaru sprawiedliwości oczekiwali Polacy. To było realizowanie, można powiedzieć, postulatu osób, które nam zaufały i które wybrały program naprawiający między innymi obszar wymiaru sprawiedliwości. To do tego zobowiązaliśmy się idąc do wyborów i ten postulat wypełniliśmy.
I do tego teraz jako temat rozmowy pewne dojdzie nowelizacja ustawy o IPN-ie.
Nie zakładam, żeby była na ten temat dyskusja w tych dwóch najbliższych dniach zagranicznych wizyt premiera Mateusza Morawieckiego, ale oczywiście, że będziemy rozmawiać o prawdzie historycznej, będziemy mówić o naszej historii, o naszej tożsamości. Jesteśmy z niej dumni, jesteśmy winni tym, którzy o wolną, niepodległą Rzeczpospolitą walczyli i jesteśmy im winni szacunku i cześć i jesteśmy zobowiązani przed przyszłymi pokoleniami, aby już teraz zadbać o tożsamość i prawdę historyczną, aby przyszłe pokolenia nigdy nie bazowały na nie mających odzwierciedlenia w prawdzie argumentach.
O historii, a przede wszystkim o marcu 68 wczoraj na uniwersytecie mówił premier Mateusz Morawiecki. Była pani na uniwersytecie i jakie pani odniosła wrażenie z wczorajszej dyskusji?
To co powiedział premier Mateusz Morawiecki, to prawda. To również podkreślenie zamknięcia pewnego etapu naszej historii, pewnego etapu, który często przekazywany był nie w taki sposób, jaki należy. Premier Morawiecki w tym wypadku również mówił o prawdzie, dziękował tym, którzy stanęli na wysokości zadania w czasie próby, tym, którzy nie bali się podnieść rękę, symbolicznie oczywiście, czytając postulaty i odezwy w czasie strajku na uniwersytecie.
Słyszymy te szumy samolotu, który za chwilę odleci do Brukseli. Czy pan premier już przyjechał na lotnisko?
Premier jest na lotnisku, my wsiadamy do samolotu, będziemy relacjonować na miejscu z Brukseli.
Proszę pozdrowić, premiera. Dziękuję. Pani Joanna Kopcińska, rzecznik prasowy rządu, pani minister. Dziękuję. Była gościem poranka wnet. Premier Mateusz Morawiecki wsiada do samolotu. Nie wiemy, pewno nie, pewno będzie się zastanawiał nad tym, jak ma przebiegać spotkanie z szefem Komisji Europejskiej. To pewno nie będzie miał w głowie żadnej melodii, pewno nie zaśpiewa tej piosenki, którą państwo za chwilę w poranku wnet usłyszą. Dziwny jest ten świat. Piosenka z 1967 roku, oczywiście śpiewał Czesław Niemen. Na zegarze godzina 7:26. Premier Mateusz Morawiecki wsiada teraz, albo już wsiadł do samolotu. O 7:30 samolot z polską delegacją startuje, o 10:00 wyląduje na lotnisku w Brukseli. W Brukseli ważny dzień, w Waszyngtonie ważny dzień, bo tam jest minister Krzysztof Szczerski, a przy telefonie jest Michał Karnowski, w polityce, w sieci, redaktor, publicysta. Dzień dobry, Michale.
Witam serdecznie, dzień dobry.
Pewno też czasami byś zaśpiewał taką piosenkę jak Czesław Niemen, bo dziwny jest ten świat.
Tak, tak, to prawda.
Że świat jest dziwny. Zacznijmy od obchodów marca 68 roku. Wczoraj Uniwersytet Warszawski, wystąpienie premiera, dyskusja panelowa, a dziś jakich informacji z Polski się spodziewasz?
No niestety dzisiaj się spodziewam już gorszych, bo wyraźnie widać, że to historycznie jest tak przesuwane w takim kierunku budowania pewnej analogii między marcem tamtym komunistycznym z 68 roku, kiedy komunistyczna władza uruchomiła tę nagonkę antysemicką. Choć pamiętajmy, że ten wymiar marca, to co wczoraj właśnie zostało podkreślone na tej konferencji, jest dużo szerszy. To był przede wszystkim, o tym mówiła pięknie pani Irena Lasota, to był przede wszystkim dwutygodniowy po prostu wielki strajk, wielki zryw także w ośrodkach prowincjonalnych, tak można powiedzieć, akademickich. No więc o tym wymiarze musimy pamiętać, ale tak też powiem szczerze, że wydaje mi się, że ta próba zbudowania tej analogii tak w pełni nie wypaliła tamtej stronie, że to się jednak nie przyjęło, że to jednak zbyt grubymi nićmi szyte i trochę nawet chwilami ośmieszyło tych, którzy to organizują. Być może oni się nakręcili wewnętrznie, być może mają takie poczucie, że w ich gronie no to już wszyscy widzą, że już nie ma żadnej różnicy między tym marcem a tamtym. Wtedy byli marcowi docenci, teraz są marcowi sędziowie. Ale jeżeli tak to dokładnie obejrzeć, to na razie, powtarzam, jesteśmy przed tymi uroczystościami, ale na razie to nie zadziałało po prostu, bo jakby chyba jednak nawet przychylni im dziennikarze, nawet korespondenci, którzy wszystko podchwytują, no to jednak uznali za pewną przesadę.
To też dzięki temu, że było wczoraj spotkanie na Uniwersytecie Warszawskim, dzięki temu, że IPN odpowiednio się do obchodów marca 68 roku przygotował, bo jeszcze miesiąc temu wyglądało na to, że jedyne uroczystości będą te zorganizowane przez nieprzychylnych rządowi polityków, czy publicystów, czy działaczy.
No tu jeden skandal musimy jednak jeszcze nazwać, to znaczy ta próba wyeliminowania pani Ireny Lasoty, poniekąd skuteczna, bo ona się pojawiła jednak na innym forum, no miała miejsce i tu pogwałcono taką uniwersytecką zasadę szacunku dla wszystkich, pogwałcono zasadę otwartej debaty. Widać wyraźnie, że można na uniwersytetach w Polsce, a warszawskim chyba szczególnie, no lewicy można praktycznie wszystko. Wszystkie osoby, które są przez lewicę nielubiane, są z tego uniwersytetu wypychane. Bardzo to przykro obserwować.
I dodano do dyskusji też tej polskiej dyskusji wątek amerykański, wątek sankcji ze strony Białego Domu w stosunku do prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego.
Oj tak, i to jest rzeczywiście historia, którą na długo zapamiętamy. Dawno nie byłem tak wstrząśnięty, powiem szczerze. Dawno nie miałem poczucia, że dzieje się coś bardzo złego, jakaś taka granda. I takie użycie, a tego najbardziej nie znoszę, takiej jakby przemocy i siły medialnej. Znaczy gdy włączają się po prostu zasięgi, nie wiem, możliwości działania, czyli tak naprawdę pieniądze, no to wtedy najbardziej jest mi przykro, gdy znika ta argumentacja. I tu mieliśmy z tym do czynienia, ponieważ no już trochę tę historię możemy podsumowywać. No już wiemy, że jest rzeczywiście jakaś notatka w MSZ-cie, takich notatek powstaje bardzo wiele, no, która mówi o pewnym pogorszeniu, co też z kolei wszyscy wiemy, bo rozumiemy wpływy Izraela w Stanach Zjednoczonych, to o pewnym ochłodzeniu, pewnym napięciu w relacjach polsko-amerykańskich na tle tej ustawy, zresztą nierozumianej przez Amerykanów jeszcze mniej niż przez Żydów, bo tu się jeszcze włącza ta kwestia no, niezgody na ograniczenie wolności słowa, choć akurat w przypadku na przykład ustaw penalizujących kłamstwo oświęcimskie, no to tych oporów nie ma. Okej, jest takie napięcie, natomiast naprawdę nie ma sankcji, nie ma ultimatum, nie ma persona non grata. No, wszystko to, co padło w tym głównym przekazie artykułu Onetu i co miało Polaków wystraszyć, co miało ich sparaliżować, co miało przynieść jakąś właśnie próbę miało być jakąś próbą kolejną już zmiany nastrojów, no to wszystko było po prostu nieprawdą i brną w to dzisiaj autorzy, a myślę, że trzeba po prostu na to spojrzeć tak jak na wiele poprzednich historii, które nas miały jakoś zmienić, jakoś przekonać, że trwanie nas Polaków, że trwanie w wyborze z 2015 roku jest skandaliczne, nieopłacalne, no już wszyscy gołym okiem widzą, że konsekwencje są straszne. Wcześniej to samo robiono wokół szczytu NATO. Ja się cieszę, że te informacje się teraz rzeczywiście przebiły w tym sensie, że to jest przypominane, bo szczyt NATO miał być odwołany, to miała być kara za właśnie niewłaściwy wynik wyborów.
I za reformę sądownictwa. Wtedy to przypomniał tak. Portal w Polityce, właśnie atmosferę przed szczytu, tytuły Obama nie przyjedzie, szczyt zostanie tak. przeniesiony z Warszawy i tak dalej, bo tym żeśmy żyli, właściwie dementowaniem takich informacji, bo wtedy politycy dementowali te, politycy rządzący dementowali te wszystkie informacje, ale opozycja nie dawała wiary temu dementowi. Ty powiedziałeś, że ten wątek polsko-amerykański mamy za sobą. Widziałem dzisiejszą Rzeczpospolitą, jest na pierwszej stronie przypomnienia, a potem w komentarzu zastępcy redaktora naczelnego chyba Rzeczpospolitej, Michał Szulczyński jest zastępcą redaktora, nie, redaktorem
jest zastępcy
redaktora naczelnego. Jest powiedziane, że pani, że z Białego Domu przyszła informacja, że w tych układach i zakupie broni w Stanach Zjednoczonych nie ma żadnych kłopotów, ale przecież nikt nie twierdził, że są jakieś kłopoty przy zakupie broni. Nie wysłuchał tej całej sekwencji tego przekazu, który doszedł do naszych uszu i oczu z Białego Domu o relacjach polsko-amerykańskich.
Gra też idzie o coś więcej. No jednak gra idzie o wiarygodność pewnych mediów, które mają tutaj ambicje rządzić. I one dużo włożyły wysiłku w to, żeby zbudować najpierw tę historię. Miało grzmotnąć, to miało być takie symboliczne pokazanie, że media z kapitałem niemieckim są w stanie tutaj rozdawać karty. No, pewnie chciałyby i obalać rządy. I to się nie udało, ale teraz jeszcze jest wkładany nadal ogromny wysiłek, i to jest, myślę, że ten artykuł, o którym mówisz, jednym z odprysków, takich może pewnym kluczem, nie wiem, towarzyskim, trochę środowiskowym, biznesowym, jakby dalszej obrony tych zasobów, czyli tej wiarygodności. No bo przypomnę, że Onet, który to zrobił, moim zdaniem stoi przed bardzo, czy stanął w obliczu bardzo poważnego kryzysu wiarygodności w połączeniu z tym przypomnieniem tego, co robił wcześniej, jakie błędy popełniał i tej pewności siebie, jaką prezentuje. I ja przypomnę, że, no, że w pierwszego dnia, gdy nie było tego dementi, no to dziennikarze na przykład telewizji publicznej bez przerwy byli zaczepiani dość brutalnie na przykład na Twitterze i tak dalej z pytaniami, dlaczego tego nie podają. Dlaczego okłamują czytelników czy widzów? No, dlaczego u nich nie ma nic o tym, że właśnie tu Onet odkrył taką straszną sensację? No, potem, gdy się okazało, że to się po prostu rozsypało, że jest dementi Departamentu Stanu jednoznaczne i twarde, no to ta narracja przeszła w takim kierunku pod tytułem: dlaczego milczycie o tym, że mamy właśnie dowód, że mówiliśmy prawdę w postaci notatki? No, ta notatka naprawdę niczego nie dowodzi. Ona może być napisana nawet najtwardszym językiem, to ona nie oznacza, że Amerykanie wprowadzili sankcje. Bo tak brzmiał tekst Onetu. W czasie dokonanym wprowadzili sankcje przeciwko polskim władzom. Nie zrobili tego. I może sobie MSZ-owska notatka przestrzegać w najostrzejszych nawet słowach przed taką ewentualnie konsekwencją działania amerykańskiego, to ono nie miało miejsca. I to nie jest artykułik o tym, czy Doda lubi, nie wiem, Sławomira, a Sławomir lubi Dodę. Tylko to jest artykuł o fundamentalnej sprawie, wyrzucony na pierwszym miejscu przez takich publicystów mających ambicje trochę właśnie budowania, kreowania opinii publicznej, największego portalu, no, który są w nim wyraźnie widoczne, powiedziałbym, takie wpływy niemieckie. No i jeśli chodzi o pewną ideologię, pewien przekaz, pewne myślenie o polityce, no i to jest poważna sprawa. To nie jest taki hop-siup, że nagle tutaj powiemy sobie, prawda, że no to o co wam chodzi? No może nie sankcje, ale ostrzeżenie, może nie Amerykanie, ale notatka polskiego MSZ-u, a w ogóle to nie bądźcie propagandystami. Ja mam poczucie jakiegoś wariatkowa. No, widzę, że ktoś kłamie w żywe oczy, że ktoś próbuje zmanipulować i ktoś mi mówi, jesteś pan propagandystą. No, ręce chwilami opadają,
Ale
ale
się,
jakoś przez
ale
to
do,
przeszliśmy.
i do tego się niestety przyzwyczajamy, że tak wygląda debata w Polsce. Powiedziałaś o mediach z kapitałem niemieckim. Z dziennika Gazety Prawnej Axel Springer się wycofał, przejął w ten Infor, tak? Właściciel Polski. Nie wiem, czy uważasz, że to ma jakieś znaczenie dla rynku medialnego, czy nie?
Tam już chyba wcześniej dominował Infor. No, to nie chcę tutaj jakoś tam recenzować, przypinać łatek. Są w dzienniku Gazecie Prawnej też jest wiele bardzo ciekawych artykułów. Na pewno próbują uprawiać prawdziwe dziennikarstwo, co to budzi jakiś szacunek na tym twardym, trudnym rynku prasowym. Nie wiem, czy tak do końca to ekonomicznie się jakoś tam skleja. Widocznie tak, no ale zobaczymy, tak. No, jest to ważny dziennik na pewno, ważny tytuł prasowy. Ja muszę powiedzieć, że byłem ostatnio na Słowacji i tam zrozumiałem, że naprawdę, jeżeli sądzicie, proszę państwa, że polski rynek medialny czy prasy jest na dnie, to nie jest na dnie, dlatego że to, jak wyglądają te słowackie media na bardzo płytkim rynku 5,5 miliona ludzi. No to pokazuje, jak głębokie są jeszcze u nas rezerwy. To pokazuje, że duży dziennik może mieć 8 stron jakiejś tam gazetki, prawda? Że tabloidy mogą być wielkości takich gazetek, jak te dyskonty u nas rozdają. W sensie formatu. No naprawdę, że telewizje mogą przypominać takie informacje lokalne, ogólnonarodowe, jakby skupione wyłącznie na jakichś tam wypadkach i tak dalej. Więc to jest niestety możliwe, więc może być gorzej. Zawsze może być gorzej.
Michał, na zakończenie powiedz, czego się spodziewasz po wizycie premiera w Brukseli?
No, liczę na to, że ten dialog wreszcie zostanie jakoś spuentowany. Tutaj rzeczywiście panu premierowi w tym obszarze udało się osiągnąć dużo i on jak gdyby, no, ten odcinek troszeczkę złagodził, jeśli chodzi o ten atak na Polskę, ale no, na końcu zawsze jest jakiś tam moment pytania, czy się wycofają z tego, czy się nie wycofają z tego artykułu 7. Na razie myślę, że trwa jeszcze takie trochę siłowanie, trochę takie no, patrzenie, kto tutaj więcej ugra. No, ja napisałem taki tekst, w którym też no, jakby wskazuję na to, że ja mam takie poczucie, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy coś się zaczyna zacinać w tej pisowskiej maszynie, że w tej maszynie dobrej zmiany, że tutaj konieczne jest jakieś przemyślenie, jak to wszystko działa, no bo na przykład ta prowokacja Onetu, moim zdaniem, ona za blisko jak gdyby poszła, podeszła. Ona była w sposób oczywisty zaplanowana i zamierzona jako próba rozchybotania nastrojów społecznych i reakcja, z jaką się spotkała, była wyłącznie reakcją, powiedziałbym, społeczną. Natomiast ze strony rządu to mieliśmy w pewnym momencie właściwie nawet dolanie waliwa tej oliwy do ognia, no bo MSZ w kluczowym momencie tej historii ogłasza, że tu będzie śledztwo w sprawie tego, kto tą netatkę wypuścił, no, sugerując, że tu Onet ma rację, co jest, powtarzam, nieprawdą i manipulacją, ale jakieś takie też pojawiły się dziwne gry, na przykład jeśli już o mediach mówimy, no, że ja miałem takie poczucie, że część tego obozu płaci mediom bardzo krytycznym, bardzo wrogim, wręcz zajadle wrogim za to, żeby pewne elementy były wyjęte spod krytyki. Jest to zapłata dokonywana zasobami całego obozu i to wszyscy widzą, no to trzeba powiedzieć, to wszyscy widzą, że to się dzieje, bo każdy umie takie rzeczy czytać, umie takie zjawiska widzieć. Mam poczucie chwilami, że się pojawiło coś w rodzaju takiego poczucia wyższości nad ludźmi dobrej zmiany, czyli nad tak zwanymi środowiskami pisowskimi, że tutaj, prawda, już jest taka elitarność i taka establishmentowość, że i ponad tych, którzy może są po prostu bardziej normalni, bardziej bliżej ludzi. Jest bardzo dużo w tym rządzie na przykład debat intelektualnych i oczywiście one są piękne i mądre, ale mam poczucie, to jest moje poczucie, uważam, że należy o tym napisać. Przestano trochę mówić do Polaków, bezpośrednio do Polaków, ponad mediami, obok mediów zakłamanych często, o sprawach najważniejszych i o sprawach fundamentalnych. Są też chwilami takie reakcje zbyt moim zdaniem radykalne, nieprzemyślane na drugim biegunie tej analizy. No, na przykład ta kwestia zmniejszenia liczby wiceministrów, moim zdaniem kompletnie nieprzemyślana, dlatego że ona w polityce zaskutkuje znowu kilkoma miesiącami takiego rozedrgania. No, wszyscy będą w rządzie myśleli, który wiceminister zostaje, a który nie, a ministrowie będą się bili, żeby zostali. Moim zdaniem można było z kryzysu na gród wyjść prostszą ścieżką, na przykład wskazaniem, że nie wiem, że nagroda może być za to i do takiej i tyle procent wynieść pensję, albo że budżet nagród jest taki, a nie inny. Ja mówię, to są pewne odpryski, bo oczywiście sondaże w porządku, bo oczywiście jest bardzo wiele sukcesów, ale jest według mnie troszkę za wiele dni. Za często zdarzają się dni, kiedy ta ekipa, no, kiedy jakby opozycja wygrywa dzień. No, to wcześniej tego nie było, że im się udaje coś narzucić, że to osiągają, tamto osiągają, tu podszczypią, że to ktoś tam zaspał. No, jeśli ktoś, dlaczego ty mówię? No, dlatego, że jeżeli ktoś wie, jaką szansą, naprawdę niespodziewaną trochę, tu była jakaś pomoc też. Może i skutek modlitw wielu ludzi, ale jaką szansą wielką jest możliwość zmiany Polski, jak ciężko za to zapłacono, wielu ludzi zapłaciło, no to nie może zamykać oczu na takie zjawiska, bez względu na to, jak się to komuś nie podoba. Dlatego ja o tym mówię, o tym piszę. Tu trzeba, moim zdaniem, kilka spraw wyprostować.
Już nie zapytam, jakich. Bardzo serdecznie.
No nie, nie, o których powiedziałem tutaj, nie powtarzam. No, ja pewne elementy widzę. No, odsyłam na portal w polityce. Nie chcę używać tu słów, które bym potem żałował. Nie chcę tego też, nie chcę z tym przesadzać. To jest raczej pewna uwaga na marginesie, a nie jakieś frontalne niezadowolenie, ale no, coś zgrzyta. No, moim zdaniem coś zgrzyta. No, po prostu. I lepiej zobaczyć ten zgrzyt, usłyszeć teraz ten zgrzyt, niż potem płakać.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Michał Karnowski. W polityce, w sieci, w Polsce. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Na zegarze.
Miłego dnia.
Miłego dnia. Na zegarze godzina 7:44.